Alleluja. Cudowny jest Pan. Zawsze, gdy jesteśmy zgromadzeni w Jego imieniu, On zawsze coś ma dobrego dla nas. To jest cudowne, wspaniałe, że możemy karmić się u Niego tymi dobrymi rzeczami. I tak przypomniało mi się teraz widzenie, które kiedyś miała siostra Gala do nas, że było bardzo dużo dobrych pokarmów tutaj z przodu, tak jakby widziała stół i na tym stole były wszelkiego rodzaju takie cudowne dania, owoce, warzywa, jakieś tam różnego rodzaju dania. I tylko niektórzy podchodzili i brali. A byli też tacy, którzy po prostu gdzieś tam popatrzyli się na to, odeszli. Niektórzy to zjedli, tamtego nie chcieli. I ja tak patrząc się na Słowo Boże, że i na życie nasze, że możemy też mieć taką postawę. Możemy też taką odbierać postawę, że jest dużo tego wszystkiego, a my tylko troszkę bierzemy. Troszkę. Malutko. A Pan Bóg chce, żebyśmy jak najwięcej skorzystali, żebyśmy jak najwięcej wzięli. A po co? Bo przez pokarm jest siła. No, każdy to wie. I patrząc się na cały świat, na to wszystko, co działo się przez lata historii, widzimy, że długość życia ludzkiego bardzo się wydłużyła w związku z tym, że człowiek ma różnorakie, różnorodne, ma dostęp do różnorakiego w tej chwili pokarmu. Też to pokrzepia, że tak powiem, ciało i wydłuża nasze życie. Higiena, która teraz jest, medycyna i tak dalej, przedłużyła ludzkie życie. Człowiek w tamtych, w średniowieczu i tak dalej, krócej żył. I tak samo w tamtych latach, w minionych epokach to słowo nie było dostępne. I nawet jak ci, co głosili słowo, to też nie mieli dostępu do wszystkich ksiąg i ludzie karmili się, wierzący ludzie, bracia karmili się tylko tyle, ile mieli. Pan błogosławił. A my w tych czasach mamy dostęp do wszelkiego rodzaju ksiąg, wszelkiego rodzaju przykładów Słowa Bożego. Mamy możliwość korzystania z korkondancji, z wyszukiwarek, mamy możliwość porównywania oryginalnego języka z którym było napisane Słowo Boże. Możemy po wyrazie jednym na przykład studiować Słowo Boże i zgłębiać znaczenie. Mamy taką ogromną możliwość w tych czasach ugłębiać Pana. I Pan otworzył, można powiedzieć, nam, naszemu pokoleniu po prostu drogę do jak największego, drogę do jak największej ilości możliwości, że tak powiem, konsumpcji tego słowa. I to jest dobre. Chwała Bogu, że możemy korzystać. Tylko biada nam, jeśli my mamy dostęp taki, a nie korzystamy z tego. Albo jemy tylko tak, aby tylko troszeczkę gdzieś tam zjeść. Gdzieś słyszałem właśnie jednego brata, który opowiadał, że aby tylko jakiś tam wersecik przeczytać, aby zaspokoić sumienie samego rana. Aby gdzieś tam tyk, tutaj. O, ja Panie przeczytałem przed Panem, człowiek usprawiedliwiony. Ja tam przeczytałem wersecik jeden i ja już jestem zadowolony, że ja już spełniłem wolę Bożą. Ale mamy taką ogromną możliwość. Pan Bóg chce, żebyśmy więcej tego słowa poznawali. Nie, żebyśmy tylko zaspokoili nasze sumienie przed Panem. Pan chce, żeby tego więcej było w naszym życiu. Nie tylko tak troszeczkę. I tak obraz taki, mi się kiedyś namalował, to obraz taki straszny, ale w obozach koncentracyjnych, gdzie ludzi karmiono, to karmiono ich tak troszeczkę, aby mogli tylko przeżyć. Kromka chleba i trochę jakiejś tam zupy ugotowanej na skrobi czy na czym. I tak karmiono ludzi i ci ludzie z pięknych, ładnych mężczyzn stawali się szkieletorami, że tak powiem. Byli wychudzeni, schorowani i bardzo szybko umierali. I tak, taki obraz chrześcijaństwa maluje mi się. Taki obraz, taki drastyczny, że mamy możliwość się nakarmić przed Bożym obliczem. Mamy taką ogromną możliwość, naprawdę. Tyle przykładów słowa, tyle możliwości, tyle kazań jest w internecie i to dobrych sług Bożych. Ale często my, nawet tego słuchając, możemy tylko tego trochę wziąć do naszego życia. Tak troszeczkę, ciut. I obraz maluje się właśnie, że często w kościołach tak jak w Oświęcimiach jest niektórych. Tak jak w Oświęcimiach. Pomimo tego, że są może i głoszone kazania, ale człowiek tylko, aby tylko troszkę tego chlebka. I człowiek zamiast mężnym być, zamiast mieć postawę taką mężną, zdrową, że ciało, żeby było jego silne, rumiane, żeby ładnie wyglądał, to człowiek wygląda jak, człowiek wygląda jak wychudzony, jak szkieletor. Wychudzony, to taki obraz jest człowieka. Jeśli my nie będziemy karmić się tym słowem, to tacy będziemy. Obraz, maluje mi się ten obraz tych ludzi chudych. Czytaliśmy i uczymy się z historii, jakie straszne czasy były, czasy wojenne, że nie było co jeść. Nawet czasami nasi dziadkowie czy pradziadkowie opowiadali nam, jakie to były straszne czasy. I ja widzę, że chrześcijanie tak samo często, nawet mając dostęp do tego, nie korzystają. To jest straszny obraz. I jak ja teraz często bardzo mi się przypomina ten obraz właśnie Oświęcimia i tych ludzi wychudzonych, ja tak patrzę na siebie, czy ja, jak czytam Słowo Boże, czy ja przyjmuję ten pokarm, żeby nie być takim, żeby nie być karłem. Jeśli człowiek nie je, jeśli człowiek nie korzysta z tych dobrodziejstw, to w pierwszej kolejności on nie rośnie. I są dzieci w Korei, na przykład północnej, że są, nie rosną. Po prostu zatrzymali się. Mają 13 lat, czy ile? Nie rosną, są karłami. Bo nie, jest bo nie mają co jeść. I tak samo my. Jeśli my nie będziemy karmić się przed Bożym obliczem, nie będziemy korzystać z tego słowa, to możemy być naprawdę karłami. Możemy zatrzymać się duchowo. A Pan Bóg nie chce, żebyśmy byli karłami. Pan Bóg nie chce, żebyśmy byli tak jak takimi ludźmi jak w Oświęcimiu, takimi schorowanymi, wychudzonymi, zniszczonymi. Pan Bóg, to nie jest Boża wola. Pan Bóg chce, żebyśmy byli ludźmi silnymi, mężnymi, żebyśmy byli pełnymi wiary. Ale jeśli my nie będziemy tego tym karmić się słowem, my możemy dojść do takiego stanu. I to grozi każdemu z nas. Każdemu z nas grozi. Wiemy, że pokarm jest dobry. Rano wstajemy, może nie każdy je śniadania, jak wspominałem. Ale on powoduje, że nasz umysł pracuje, niektórzy pracują umysłowo. Niektórzy ludzie są tacy, że jak prowadzą czasami firmy, mają dużo, dużo obowiązków, to mają specjalne diety. Po to, to nie jest robione, że dla ich widzimisię. Po prostu mają po to diety. Ja miałem takiego szefa, który miał korzystał z specjalnych diet i specjalne witaminy przyjmował, miał wszystko rozłożone, co kiedy ma przyjąć. Miał takie harmonogramy. Ale był bardzo mądry. Ja korzystałem z jego wiedzy, z jego umiejętności. Uczyłem się od niego. Dlatego, że on ułożył ten plan, dlatego, że miał bardzo ciężko wysiłkową, umysłową pracę. I on mając taką pracę, to korzystał po prostu z odpowiednich pokarmów, żeby jego umysł pracował na wysokim poziomie, żeby korzystał z tych różnego rodzaju suplementów, żeby mógł spełnić zadanie. I przypomina mi się obraz też w książce kiedyś miałem, nie pamiętam, która to była, w Kamisiach chyba w szkole, był obraz właśnie w książce, że odpowiednia jest potrzebna dieta, że jeden na przykład pracownik potrzebuje wysokokalorycznych tam pokarmów, ktoś pracuje w jakimś innym zawodzie, jeszcze innych. I te Słowo Boże, tak przyrównując do tego, jest tutaj mnóstwo tych pokarmów, wszelkiego rodzaju. I my mamy od Pana odebrać ten pokarm. On może być czytany przez nas, on może gdzieś być przez nas słuchany, ale my możemy go nie przyjąć. Naprawdę tak może być w życiu, możemy go nie przyjmować. I gdyby my nie będziemy go przyjmować, nie będziemy troszczyć się, żeby go przyjąć, żeby odebrać słowo od Pana, to nasz obraz może być bardzo straszny, duchowy. Chciałbym podzielić się Słowem Bożym. Miałem dzielić się w ogóle na początku czymś innym, ale tak wierzę, że to od Pana jest, żebyśmy słuchali tego słowa, żebyśmy rozważali słowo, żebyśmy mogli odbierać je od naszego Ojca Niebieskiego. I w Księdze Mateusza w 24 rozdziale od wiersza 32 do 44 czytamy takie słowo. Księga Ewangelia Świętego Mateusza, 24 rozdział, wiersz 32, 44. A od figowego drzewa uczcie się podobieństwa. Gdy gałąź jego już mięknie i wypuszcza liście, poznacie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy użycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest tuż u drzwi. Zaprawdę powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. A o tym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani syn, tylko sam Ojciec. Albowiem jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki, nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. A to zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej przyjdzie, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać domu swego. Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. I Słowo Boże mówi, że mamy patrzeć się od figowego drzewa. Mamy uczyć się od tego figowego drzewa. Gdy gałąź jego już mięknie i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Słowo Boże, zobaczcie, w księgach Salomona mówi, że mamy uczyć się często od zwierząt. Od mrówki było, od tygrysa, różnego rodzaju były wymienione zwierzęta i że mamy się uczyć. Zobaczcie, od tego, co Bóg stworzył. A tutaj, od natury ożywionej, od zwierząt, od tego, co Bóg stworzył. A tutaj mówi, żeby uczyć się od drzewa figowego, od roślinności, czyli od flory, od fauny. Możemy się uczyć od flory i od fauny. I Słowo Boże mówi, że możemy od drzewa się uczyć. Od drzewa, że gdy patrzymy na drzewo i widzimy, że pąki w drzewie zaczynają pojawiać się i zaczyna drzewo pomalutku wypuszczać liście, poznajemy, że blisko jest lato. I każdy z nas, mając jakiś ogródek czy kawałek jakiejś działeczki, jak patrzy się, ciepełko zaczyna, pojawia się i widzimy, że pojawiają się pąki, zaczyna liść. I poznajemy, że już wkrótce będzie lato, już wkrótce. Mamy teraz kalendarz, wszystko jest w kalendarzu, kiedy te są pory, ale czasami bywa, że jest luty na przykład, albo marzec, że nie zapowiada się, że będzie za chwilę lato, ale niektóre, jak się pojawia się cieplej, zaczyna wszystko puszczać. Puszczają te rośliny, puszczają te pąki, zaczynają się liście delikatnie pojawiać i poznajemy, że blisko, już tuż, tuż. I Słowo Boże mówi, że możemy się uczyć tego, że gdy widzimy te znaki, które nas otaczają, słyszymy o wojnach, słyszymy o nieszczęściach, które są na świecie, teraz ta pandemia, to zaczynamy poznawać, że pomalutku, że zbliża się lato, że zbliża się po prostu odkupienie Boże. Bo Słowo Boże mówi, że przed przyjściem Jezusa Chrystusa będą straszne rzeczy się działy na ziemi. Jak czytamy tam w tym samym rozdziale, trochę w wierszach wyższych, że tak powiem, wyżej, to po tym wszystkim widzimy, że zbliża się lato, zbliża się przyjście Pana Jezusa Chrystusa. I Słowo Boże mówi, że nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Ja wierzę, że żyjemy u kresu. I dużo właśnie sług Bożych mówi, że żyjemy u kresu tych dni. Żyjemy u kresu zakończenia że tak powiem, ludzkiego bycia, bytowania na tej ziemi. My żyjemy po prostu u kresu tego wszystkiego, w końcach tych dni. I Słowo Boże mówi, że niebo i ziemia przeminą, ale Jego słowa nie przeminą. Nie znamy dnia ani godziny. Czytamy poniżej i nikt nie wie, tylko sam Ojciec. I głupią rzeczą jest zgadywanie tej godziny. Są tacy, którzy po prostu, którzy nieraz już odgadywali te godziny, jeszcze się ani razu nie sprawdziła nie sprawdzają się ich przepowiednie. Bardzo wiele takich jest nauk, wyznaczania dat i tak dalej, ale to się nie sprawdziło, bo Słowo Boże mówi, że tego nikt nie wie. Ale możemy poznać, że blisko jest lato. Możemy poznać, że blisko jest Boże przyjście. Ale bowiem jak za dni Noego, czytamy tutaj, 37 wiersz, albowiem jak za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noa wszedł do arki, nie spostrzegli się, że nadszedł potop i zmiótł wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego. I w Ewangelii Łukasza jest jeszcze to słowo, które czytałem, troszeczkę bardziej rozszerzone. To jest w Ewangelii Łukasza 17 rozdział, 27 wiersz, 26, przepraszam, i poniżej. A jak było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego. Jedli, pili, żenili się i za mąż wychodzili, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki i nastał potop i wytracił wszystkich. Podobnie też było za dni Lota. Jedli i pili, kupowali, sprzedawali, szczepili, budowali, a w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba ogień z siarką i wytracił wszystkich. Tak też będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. Do tego miejsca. I my widzimy, że z nastaniem tego dnia ludzie obiorą postawę, i my to widzimy coraz więcej, postawę czego? Normalnego życia. Ludzie są tak zajęci tym normalnym bytowaniem, tym normalnym życiem, że gubią sens życia tak naprawdę. Gubią ten sens. Są tak zajęci z życiem. Tutaj nie czytamy, że ludzie jakoś strasznie grzeszyli. Fakt, że w Starym Testamencie jest, że sodomici grzeszyli, że ludzie nie dbali o Boga, byli źli. Ale tutaj nie jest to wspomniane w Nowym Testamencie. To bardzo ciekawe. Ja na tym się zastanawiałem. No, tutaj nie jest wspomniane, że oni gdzieś jakoś tutaj strasznie grzeszyli. W Starym Testamencie jest oczywiście wspomniane o tym. To ten fakt, że Pan Bóg będzie sądzić. Ale tutaj jest inny kontekst tego. Ludzie po prostu tego wieku będą tak zajęci rzeczami materialnymi, będą tak zajęci troską o byt, że po prostu nagle ich zaskoczy przyjście Pana. Oni po prostu będą przerażeni tym, zaskoczeni przyjściem Pana. Będą tak zajęci. I my czytamy, że w pierwszej kolejności ludzie będą jedli i pili. Co jest coś złego? Nic nie jest w tym złego. Jedzenie i picie nic po prostu, nie jest to żaden grzech. Ale ludzie tak troszczą się często o jedzenie i picie i żyją po prostu dlatego, dla zdobywania tego, że po prostu zapominają sensu, do czego zostali stworzeni. Ja tak czytając to słowo, znalazłem ciekawy fragment odnośnie tego samego słowa z Ewangelii Łukasza, w tym samym jakby z tego, można powiedzieć, z tego samego, z tej samej wypowiedzi, tylko dodane jest jeszcze, że baczcie na siebie, aby serca wasze nie były obciążane wskutek obżarstwa, opilstwa oraz troski o byt. To jest ta sama wypowiedź Jezusa, tylko na koniec, to co czytałem, na koniec jest dodane, baczcie na siebie z Ewangelii Łukasza, to jest 21 rozdział, wiersz 32. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, wszystko się to stanie. Niebo i ziemię przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Baczcie na siebie, aby serca wasze nie były obciążały wskutek obżarstwa i opilstwa oraz otroski o byt, aby ów dzień was nie zaskoczył. Niby sidło przyjdzie bowiem znienacka na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Zobaczcie, jedzenie, to co jest darem Bożym, może być przyczyną, że możemy stać się, może nasze serca mogą stać się obciążałe, może nasze serce stać się leniwe, może nasze serce stać się nieczułe i może nas ten dzień zaskoczyć. Obżarstwo i opilstwo. Jeśli człowiek żyje tylko dla jedzenia, a znam bardzo dużo ludzi, którzy kochają jedzenie, to nie jest nic złego, ale żyją dlatego, i nie mają umiaru i powściągliwości, to ci ludzie będą ludźmi, których serca będą obciążały i nieczułe na dzień przyjścia. I ja tak popatrzyłem sobie, bo wiedziałem, popatrzyłem sobie w słownik, nie słownik, tylko w dane odnośnie skutków obżarstwa i opilstwa. I głównym skutkiem jest nadwaga albo otyłość. Wiem, że kiedyś w Stanach Zjednoczonych do tej pory jest bardzo duży, tam chyba co szósty czy co piąty człowiek jest ma otyłość, a dużo osób ma nadwagę, ale patrzę, dotyka to też naród polski i wyczytałem w statystykach, że prawidłową masę ciała ma tylko 46% kobiet, a 26% mężczyzn. Czyli 74% mężczyzn ma nadwagę. Ciężko sobie to wyobrazić. Nadwagę ma 29% kobiet. 29% kobiet, a otyłość ma 21% kobiet. W sumie daje to liczbę 54% osób ma albo nadwagę, albo otyłość z kobiet. Natomiast jeśli chodzi o mężczyzn, to nadwagę ma 46% mężczyzn, a otyłość to 28%. To daje przerażającą liczbę, 74%. To jest w Polsce, to nie mówiąc gdzieś daleko w Ameryce, co się dzieje, czy w innych. A natomiast jeśli chodzi o niedowagę, to tylko 1% mężczyzn ma niedowagę. W całej populacji, a kobiet 4% ma niedowagi. To zobaczy, jaki to jest grzech obżarstwa i opilstwa. Jaki to jest grzech. Ludzie o tym często nie mówią, ale niestety dotyka to chrześcijan również. I wskutek po prostu obżarstwa i opilstwa Słowo Boże mówi, że może to obżarstwo, przepraszam, i opilstwo doprowadzić, że serce stanie się obciążałe, nieczułe na dzień przyjścia Bożego. I sidło przyjdzie znienacka i zaskoczy. I chrześcijan zaskoczy. Którzy nadużywają tego daru jedzenia. To jest dar od Pana. I ludzie nadużywają tego. Mamy dobrobyt, mamy możliwość korzystać i niestety źle korzystamy często z tego. I Słowo Boże ostrzega nas, żebyśmy źle z tego nie korzystali, bo nasze serce będzie nieczułe, stanie się po prostu niewrażliwe na dzień Pański. No ciężko sobie to wyobrazić. Jak to? Ja będę się objadał i nagle nie będę wrażliwy, moje serce staje się nieczułe? A Słowo Boże mówi wyraźnie, naprawdę tak jest, Słowo Boże nie kłamie, że baczcie na siebie, aby serca wasze nie były obciążałe wskutek obżarstwa, opilstwa oraz troski o byt, aby dzień was nie zaskoczył. A jednak jest to. Ta fizyczna rzecz może wpłynąć na nas w taki sposób, że po prostu nasze serce stanie się jakby niewrażliwe na dzień, na głos Boży. I trzeba uważać na to, bo szatan jest przeciwnikiem, który po prostu zna te prawdy. My może o nich prawdach zapominamy i kusi nas do różnych rzeczy. Może kusić do tego, do tamtego, a na jedzenie często się nie zwraca uwagi na obżarstwo. A łatwo wpaść w ten grzech. Następna rzecz, jaka może nas nasze serce znieczulić i możemy być niewrażliwi na dzień przyjścia Pana. Za mąż wydawali. Kolejna. Pili, żenili się. Nic nie jest złego w wyjściu za mąż. Dużo osób, większość osób na świecie ma w sobie, ma partnerów i tak dalej. Ale ja widzę, że jeśli my po prostu będziemy zatroskani, żeby spełniać te wszystkie jakby, że tak powiem często, zachcianki ponad miarę, to możemy po prostu wciągnąć się w wir zaspokajania swoich potrzeb. I tutaj Słowo Boże w Ewangelii Łukasza mówi, że uważajcie, aby wasze serca nie były obciążone, zatroskane o byt. Słuchałem wczoraj kazania odnośnie małżeństw. Jeszcze to słowo żyje w moim sercu, że lepiej być samemu, Słowo Boże mówi, bo jesteś nieobciążony. To jest prawda. Nie jesteś nieobciążony, ale jak już masz rodzinę, dom, to nic nie jest oczywiście złego, to człowiek może obciążyć się i to jest normalne, bo człowiek troszczy się o zaspokajanie potrzeb żony, dzieci i człowiek tak się czasami w to zaangażuje, tak się troszczy, że może zapomnieć o służbie, o Panu, bo to jest wciągające. I często dochodzi, szczególnie u młodych mężczyzn, do pracoholizmu. I czytałem na temat pracoholizmu w Polsce. Według mnie te dane są nieadekwatne do prawdy, bo tylko z badań wynika, że 11% w Polsce ludzi jest pracoholikami. To jest nieadekwatna liczba według mnie. Chodzi o samą pracę zawodową. Ale tak naprawdę patrząc się na życie człowieka, to jest dużo pracoholizmu. My możemy też wpaść w pracoholizm. I ten pracoholizm może nas po prostu w takiej mierze wciągnąć, że my po prostu nie będziemy już myśleć o Panu, nie będziemy myśleć o społeczności z Nim, żeby mieć dla Niego czas. I może nas to po prostu od Pana odsunąć. I to spotyka bardzo dużo osób. Pracoholizm. To jest po prostu plaga. I bardzo łatwo w to wejść. Ja kiedyś pamiętam, sam tak się śmiałem, że znałem takiego pracoholika. Myślę, a to taki pracoholik, myślę, cały czas pracuje. Nic nie jest złego w pracy. Ja nie mówię tutaj, że praca jest zła. Tylko, że widziałem po prostu, widać ewidentnie, że ktoś jest pracoholikiem. On żyje pracą, on żyje dla pracy. On po prostu nie ma czasu na hobby, na rodzinę często. Są tacy ludzie i ja tak patrzyłem się, myślę, a pracoholik jeden. Ale jakiś czas minął i ja zauważyłem, że ja już taki sam jak on jestem. Popłynąłem. I dużo osób może popłynąć. Tak się zaangażować, wciągnąć w pracoholizm, w pracę, zdobywanie tych dóbr materialnych, zatroskanie się, że po prostu popłynie. I to jest, i to może każdego z nas spotkać. Mnie to nie raz spotkało. Nawet nie muszę daleko wspominać, jak do drugiej pracy przeszedłem, to widzę, że mnie tak wciągnęła ta praca, że ja już tylko o pracy myślałem, ja tylko o pracy mówiłem, ja tylko pracą żyłem i widzę Pana już, Pan gdzieś daleko, tylko praca. I to bardzo jest, szczególnie to jest, nawet badania mówię, że szczególnie spotyka to grupę wiekową w wieku 24 do 45 lat. Łatwo w to wpaść. I to może powodować to, że ten pracoholizm, że możemy zapomnieć o Panu, możemy być nieczuli na dzień Jego przyjścia. Dalej czytamy. Ludzie byli zajęci sprzedawaniem, szczepieniem, budowaniem, troską o te rzeczy. Byli tak tym wszystkim zajęci, że nie spostrzegli, nie rozróżnili głosu stąpania Pana Jezusa Chrystusa, Jego kroków. I czytamy, że na ówczesnych mieszkańców, gdy żył Noe, spadł deszcz, potop i wytracił wszystkich. Czytamy, że w pokoleniu Lota spadł ogień z siarką i wytracił wszystkich. Tak też będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. To jest straszne, że Pan Bóg ostrzegał w Starym Testamencie pokolenie Noego, ludzi, którzy żyli w czasach Noego, pokolenie ludzi, którzy w czasach żyli Lota, ostrzega w Nowym Testamencie ludzi, ale mimo wszystko, że jak przyjdzie Syn Człowieczy, że zostanie to samo. Że człowiek nic nie uczy się z historii. Smutne to jest, że człowiek nic się nie uczy z historii, a Słowo Boże mówi, że możemy się uczyć z historii. Ludzie nie uczą się z historii. Mimo wszystko, że tyle było wojen, tyle różnych rzeczy i można było tyle wniosków wyciągnąć. Ja kiedyś, nie pamiętam dokładnie, rozmawiałem z historykiem, że człowiek się nic nie uczy z historii. Tyle mija pokoleń, a ludzie dalej po prostu postępują według pożądliwości swojego serca i nic się nie uczą. To jest bardzo przykre. Tak będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. Takie to smutne słowo. Że człowiek się nie nauczył. Że trzeba czas mieć dla Pana. Że trzeba dla Niego poświęcać czas. Że trzeba troszczyć się o sprawy Boże. Że trzeba uczyć się od zwierząt, może od drzew, od przyrody, która otacza. I można od tego się uczyć. Można się uczyć z historii, ale człowiek tego nie rozpoznał. I tak będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. Pan Bóg tak zastanie. Ludzi, którzy po prostu obżerają się. Zastanie ludzi, kiedy Pan Bóg przyjdzie, ludzi, którzy się opijają. Zastanie ludzi, którzy troszczą się i żyją tylko dla tych rzeczy materialnych. Którzy non-stop budują, którzy non-stop kupują, sprzedają. Którzy po prostu żyją dlatego, którzy są pochłonięci tym życiem ziemskim, tym życiem materialnym. Tak zastanie. Którzy w ogóle nie mają czasu na społeczność z Bogiem, nie myślą o Bogu. Pan Bóg tak zastanie. I Słowo Boże mówi, że jeden zostanie zwzięty, dwie mleć będą na żarnach, Słowo Boże mówi. Jedna będzie wzięta, przepraszam, dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. Czyli nic złego nie jest w pracy. Tutaj Słowo Boże nie mówi nic, że jest złego. Tylko, że jedna czuwała. Miała społeczność z Panem, kobieta bogobojna, a druga nie czuwała. Czytamy, że nic nie ma też złego w spaniu, bo dwóch będzie też spać. Jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Nic nie jest złego, ale zobaczmy, jaki jest najważniejszy priorytet. Jeden spał i żył dla tego wszystkiego, a drugi mimo wszystko też człowiek potrzebuje. Spał, ale jednak w sercu miał Pana, miał czas dla Pana. I Słowo Boże mówi, zważcie to, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej przyjdzie, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać domu swego. Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. I Słowo Boże zachęca nas, abyśmy czuwali. Żebyśmy czuwali nad tym, żeby nasze serca nie były obciążone wskutek obżarstwa i opilstwa oraz troski o byt, aby ów dzień was nie zaskoczył. Bo niby sidło. Bo przyjdzie bowiem znienacka na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Przyjdzie. Czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie i stanąć przed Synem Człowieczym. Chwała Bogu za to słowo. Pan Bóg nas zachęca, mobilizuje nas, przemawia, abyśmy czuwali, żeby nasze serce nie było obciążone, żeby nasze serce nie było tak jak serce ludzi, którzy po prostu żyją tylko dla tego, co ich otacza. Żyją dla tych rzeczy materialnych, żyją dla tych trosk. I tak mi się przypomniało teraz Słowo Boże. Mówi nas i zachęca, żebyśmy najpierw szukali Jego Królestwa, Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. Pan Bóg doda. I współmałżonków doda. I da co jeść, i da co pić. I zatroszczy się o nas. Da możliwość może wybudować dom. Da możliwość pracy. Bóg jest chętny, On chce. Ale najpierw, Słowo Boże mówi, szukaj Królestwa Bożego. Najpierw szukaj Jego sprawiedliwości. On to Tobie przyda. Ale najpierw szukaj Jego. bo niby sidło przyjdzie znienacka na wszystkich, którzy po prostu mieszkają na całej ziemi i te sidło pociągnie tych ludzi, którzy tak jak za dni Lota, tak i teraz po prostu żyją dla tego wszystkiego. Chwała Bogu, że możemy po prostu korzystać dzisiaj z tego wszystkiego, ale najpierw szukajmy Jego oblicza, Jego sprawiedliwości, Jego woli dla naszego życia. Ja tak patrząc się na swoje życie, też wpadłem jakiś czas temu w ten pracoholizm. Tak pochłonęła mnie praca. I widzę, że dużo rzeczy mi się nie układało. Ale w końcu zobaczyłem, że to nie tędy droga i zacząłem więcej czasu spędzać z Panem i zacząłem po prostu bardziej troszczyć się o sprawy Boże. Zacząłem więcej czytać Słowa Bożego, wnikać. Staram się do tej pory jakby nie żyć tym. Nie żyć pracą. Pracuję, staram się. Ja nie mówię, że się nie staram, lekceważę, ale zacząłem więcej jakby poświęcać i zwracać uwagi na Pana. I zauważyłem, że to, co było nieosiągalne wcześniej, to Pan Bóg po prostu otworzył pewne drzwi, jest to osiągalne w tej chwili. Wszystko po prostu Pan Bóg przydał dla mnie w pracy. Dokładam mniej trudu, a więcej zbieram. A wcześniej wkładałem bardzo dużo trudu, a mało zbierałem. I taki może być z nami często, że jeśli my nie szukamy Królestwa Bożego, jeśli my nie szukamy sprawiedliwości Jego, a żyjemy tylko dla tych rzeczy materialnych, albo żyjemy tym wszystkim, co nas otacza i postępujemy jak poganie, jak ten świat, to możemy dużo wkładać, a mało z tego, co weźmiemy. Siejecie, Słowo Boże mówi dużo, mało zbieracie. Wyciśniecie, posadzicie winogrona i zbierzecie z nich nie tyle, ile one wydadzą, tylko kilka razy mniej, Słowo Boże mówi. A to dlatego, że człowiek zaniedbuje Pana, zaniedbuje społeczności. Zobaczcie, taki przykład jeszcze o tym jedzeniu, o tym piciu. Mówiłem, że jak się nie karmimy duchowo, to słabniemy, tak? Że słabniemy, możemy stać się jak tak, osoba taka wychudzona, koścista, tak jak w obozach, tak? Albo możemy karłem się stać. Ale analogicznie do tego świata, jeśli się objadamy, to w złą stronę idzie. Stajemy, możemy mieć nadwagę, możemy być otyli. Ale na szczęście, gdy my karmimy się tym Słowem, to się nim nie przekarmimy. To jest jedyny pokarm, którym możemy się nie przekarmić. Jedzenie możemy się przekarmić. Bardzo łatwo się przekarmić. Ale tym pokarmem duchowym nie możemy się przekarmić. To jest czyste Słowo Boże. I Pan Bóg, jeśli mamy możliwość, możemy jeść. Jest zastawiony stół, obficie zastawiony jest stół i możemy karmić się tym i na pewno nie będziemy obżartuchami przed obliczem Pana. Wręcz przeciwnie, nabierzemy siły i mocy przez to Słowo. Aleluja, że w świecie duchowym jest inaczej. Pokarm możemy dowoli jeść, a w świecie fizycznym trzeba uważać. Trzeba uważać w świecie materialnym. Dlatego zachęcam Was do czytania tego Słowa, do analizowania tego Słowa, do karmienia się tym Słowem, abyśmy byli silni, żebyśmy byli odważni i żeby nas ten dzień nie zaskoczył. Bo jeśli my mamy Słowo Boże w sercu, jeśli mamy modlitwę, to wtedy jesteśmy czujni i nas dzień ten nie zaskoczy i będziemy wiedzieli, jakie są pułapki złego. Chwała Bogu, niech będzie za wszystko. Chciałbym, żebyśmy się pomodlili w ten czas, a jeśli ktoś ma problemy z tymi rzeczami, które wymieniłem, bo łatwo te rzeczy mogą nas po prostu dopaść, to wyznajmy przed Panem i oczyśćmy się i karmy się jak najwięcej tym dobrym pokarmem, a tym na pewno nie będziemy żałować, nie przekarmimy się tym Słowem. Amen.